Witam wszystkich radnych, witam przewodniczącego Rady Miejskiej pana Wiktora Kucza, witam burmistrza naszego miasta, wiceburmistrza, witam kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osoba pani Urszuły Karą-Bieleckiej, pana Marka Wolda, pana Marka Wiernackiego, witam pracowników Urzędu Miasta. Witam mieszkańców przybyłych na dzisiejszą sesję. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali obecnych jest 13 radnych, dobrze? 13 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Przedstawiam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji Rady Miejskiej. Punkt drugi, ustalenie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu nr 44/18 sesji Rady Miejskiej Budowy Zbroi dnia 28 marca 2018 roku. Punkt czwarty, rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Budowa Zbroi za 2017 rok. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Budowy Zbroju. Zmiany w budżecie gminy Budowa Zbroi na 2018 rok. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Budowa Zbroi dla terenu Zbroi działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czerna. Punkt piąty, głosowanie w sprawie podjęcia uchwał. Punkt szósty, sprawozdanie burmistrza miasta Strat między sesjami. Punkt siódmy, interpelacje i zapytania radnych. Punkt ósmy, wolne wnioski i oświadczenia radnych. Punkt dziewiąty, wnioski i oświadczenia mieszkańców gminy. Punkt dziesiąty, wnioski i oświadczenia mieszkańców gminy. Otwieram dyskusję na porządku. Proszę Państwa, może jako pierwsza zgłoszę, bardzo proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały dotyczącej podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Nasza Rada Miejska ma wyrazić jedynie opinię do tego projektu. W związku z tym proponuję, żeby ta uchwała została wprowadzona jako podpunkt F. Ktoś z Państwa jeszcze zgłasza uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu, który przed chwilą przedstawiłam, jako punkt F do punktu czwartego porządku obrad, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję bardzo. Ten punkt został wprowadzony jednogłośnie. W takim razie stwierdzam, że ustaliliśmy porządek dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy i drugi porządku został zrealizowany. Punkt trzeci, mamy przyjęcie protokołu nr 44/18 z sesji z dnia 28 marca tego roku. Czy ktoś z Państwa wnosi uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W takim razie kto z Państwa jest za przyjęciem tego protokołu, protokołu nr 44/18 z dnia 28 marca 2018 roku, proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty.
Nie.
Większością głosów pani Fabrycka się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu czwartego, rozpatrzenie projektów uchwał. Podpunkt A. Pierwsza uchwała, pierwszy projekt dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Budowy Zdrój za 2017 rok. Mieliśmy specjalną komisję poświęconą na zapoznanie się z tym projektem, z tym sprawozdaniem finansowym. Myślę, że Państwu jest znane to sprawozdanie. Czy Państwo macie pytania jeszcze do sprawozdania? Bardzo proszę, Pan Radny Wojciech Kuś.
Proszę Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Ja chciałem zapytać, czy dostaną odpowiedzi na pytania, które złożyłem na komisji, a do tej pory nie uzyskałem odpowiedzi. No, odnośnie zatwierdzenia sprawozdania.
A skąd które pytania?
Nie pamiętam skarbnik pytań.
Znaczy wiem, że pytanie, które udzielałam od razu na następnych, na następnych komisjach udzielałam odpowiedzi.
Nie, na moje, ja takich...
Ale pan wyszedł, to nie jest biorąc komisji.
Proszę nie przerywać.
Na pewno pytał pan, na pewno pytał pan o adres strony internetowej wspólnego projektu.
Pani skarbnica, żeby pomóc Panu. Pytałem o adres strony www w projekcie Ścieżka Edukacyjna Miasta tak. Europejskiego, ponieważ nie widziałem tej strony, szukałem, nie mogłem jej znaleźć, stąd po prostu moje pytanie. Drugie pytanie dotyczyło ilości osób zatrudnionych w Centrum Monitorii i Sportu. Jeśli chodzi o etaty, to mamy podaną liczbę, a moje pytanie dotyczyło etatów związanych z instruktorem kultury, który jest zatrudniony na etacie instruktor. I trzecie pytanie dotyczyło odszkodowania dla pracownika w obrocie sądowym. Mam pytanie o konkretne koszty, jakie to były koszty, czego dotyczyły i w jakim wymiarze?
Już. Odpowiedź tam padła, no nie na komisji, a
przepraszam, będę pan musiała, przepraszam, proszę nie przerywać o nas. Nie udzieliłam panu głosu.
Spieszyło, no nie? I dlatego
nie udzieliłam panu głosu, proszę nie przerywać obrad. Proszę pana, przypominam, że to ja udzielam głosu. Proszę nie zabierać głosu bez udzielenia. Jeżeli jeszcze raz pan przerwie sesję, będę zmuszona wyprosić pana z obrad.
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę nie przerywać.
Chciałem odpowiedzieć.
Pani, czy jest Pani przygotowana do...
Na dwa pytania jestem w stanie odpowiedzieć, na trzecie zaraz Państwu powiem, jak w chwili
nie, to na to trzecie to odpowie Pan Mecenas, mogę?
Pani Burmistrzu, bardzo Pana proszę, proszę chwileczkę usiąść. Pani Iwona poszukuje odpowiedzi. Nie widzę Pana Mecenasa.
Idziemy.
Będzie Pan Mecenas, dobrze, to za chwilę Pan Mecenas, Pani Iwona.
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to jest to, kropka, budowa, kreska na modelu. www.budowa, kreska w poziomie, nie podkreślić tylko w poziomie, nano.eu.
Będzie na siebie, mógł Pan odpowiedzieć na pytanie o wypłacone odszkodowanie dla Pani Olgi Podoczny.
Przepraszam, mogę w tej sprawie?
Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, było zadane pytanie odnośnie odszkodowania. Nie było na tej komisji pana mecenasa. O ile sobie dobrze przypominam, to chyba radna pani Minor Burak o to też pytała.
Nie, ja zupełnie w innym kontekście.
No to przepraszam, to jestem błędny.
Także proszę sobie przeanalizować protokół i nie.
Ale proszę bez tych uszczypliwości, pani radna. Natomiast na ostatnim posiedzeniu komisji był obecny pan mecenas Wojciech Mrozek. Prosiłem, żeby sprawę wyjaśnił. Nie padło żadne pytanie ze strony pana radnego, że oczekuje odpowiedzi. W związku z tym, że czynicie to państwo na sesji, ja wiem, że więcej ludzi jest. W związku z tym proszę panie mecenasie, proszę pana radnego, żeby zadał pytanie i pan mecenas, tak jak powiedziałem, zechciał to po raz wtóry omówić i wytłumaczyć.
Panie mecenasie,
panu
było zadane pytanie. Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 roku mamy informację, że w dziale
750,
tak, to jest pozostałe wydatki, zwrot za okulary do pracy przy monitorach, odzież robocza, opłaty, przepraszam, opłaty za odpady gospodarskie odpadami komunalnymi, odszkodowania dla pracowników po wyroku sądowym. To jest konkretnie kwota 20 046,68 zł. Mam pytanie w tych pieniążkach, jaka to jest kwota odszkodowania?
Nie, panie radny, proszę to wyjaśnić, ja będę po raz wtóry. Drodzy państwo, sprawa związana z panią Anitą Potoczną. Drodzy państwo, najchętniej bym państwu ujawnił, przyznam się, bo pan burmistrz mnie uprzedzał o tej komisji. Ja jeszcze raz spojrzałem na portal orzeczeń sądów powszechnych. Cały czas czekam na to, aż któryś z sądów, albo Kłodzko, albo Świdnica, zdecyduje się na to, bo to jest decyzja sędziego, na to, żeby zanonimizować dane w wyroku i puścić do publikacji na całą Polskę. Bo wtedy mi było łatwiej po prostu państwu przekazać ten wyrok i każdy mógłby sobie przeczytać dosłownie jego całość. Na dzień dzisiejszy z punktu widzenia pracodawcy możemy tylko mówić tyle, aby nie narazić się ewentualnie na naruszenie ochrony danych osobowych. Natomiast
panie, tak, jeśli chodzi o... Przepraszam, to od razu adwocem zaproponuję, żeby anonimizować i mówić o pracowniku jako pracownik, czy były pracownik Urzędu Miasta bez podawania
podawania. My nawet nie możemy treści, niczego nie możemy zobaczyć. Pytanie na ludzi. Dobrze, pytanie.
Panie komisarzu, przepraszam, ja mam dokumenta, w którym będę głosował. I tu jest konkretna kwota. W związku z tym pytam o tą konkretną kwotę.
Drodzy Państwo,
i o tym możemy rozmawiać.
Dobrze, drodzy Państwo, żeby była jasność. Przeciwko, to powtórzę się, to już raz tłumaczyłem. Przeciwko Urzędowi Miasta Kutowa Zdrój zostały skierowane do sądu dwie sprawy. Pierwsza sprawa dotyczyła zwolnienia za wypowiedzeniem, czyli okres wypowiedzenia był 3-miesięczny i to było wypowiedzenie złożone z końcem sierpnia. Po czym we wrześniu, jednym z pierwszych dni września, była podjęta decyzja jednak, żeby w okresie wypowiedzenia, i tu nie mogę mówić, gdzie przebywała pani, pan pracownik, bo to już jest naruszenie danych, został zwolniony dyscyplinarnie. I sąd w pierwszej instancji uznał rację Urzędu Miejskiego zarówno w przypadku zwolnienia z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jak i zwolnienie dyscyplinarne. Pracownik odwołał się od tego wyroku w całości. Sąd Okręgowy w Świdnicy uznał rację Urzędu Miejskiego w zakresie przyczyn rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, natomiast uznał, że jeśli chodzi o przyczyny stanowiące rozwiązanie dyscyplinarne, nie stanowiły one ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków. Dlaczego o tym mówię? Bo w tej sytuacji, a to jest wyrok na razie prawomocny, choć sprawę mamy w sądzie najwyższym, wszystko może się obrócić. Ale po tym prawomocnym wyroku mamy taką sytuację, że pierwotnie po zwolnieniu dyscyplinarnym pani Aneta Potoczna dosłownie przestała być pracownikiem Urzędu Miasta. Dostała świadectwo pracy.
Anonimizować.
Wszyscy o tym wszystko wiedzą. Mówimy o danych. Dalej, drodzy Państwo, mamy wyrok prawomocny, który niweluje skutki decyzji dyscyplinarnej. Innymi słowy, wracamy do stanu takiego, że pani Aneta Potoczna ma okres wypowiedzenia. Choć de facto w tym okresie wypowiedzenia nie pracowała, tak? Ale należy jej się wynagrodzenie za ten okres wypowiedzenia. To jest równowartość tego odszkodowania. To się nazywa odszkodowanie. Bo my wracamy do skutków wyroku, do skutku wypowiedzenia zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Gdyby zadziałało dyscyplinarka, nie dostałaby nic.
To już pana jest wypowiedź?
To jest moja w tym wypowiedź, pani, jeśli chodzi o to. Plus do tego jeszcze mamy inne składniki, to są wyodrębnione składniki.
Panie mecenasie, proszę mi odpowiedzieć konkretnie. Jeżeli tak jest, jak pan mówił, to ta kwota nie powinna być w tym rozdziale, tylko jest w płacach.
Niestety nie. Właśnie po tym jest wyraźnie czytać, bo też miałam tego typu wątpliwość, znaleźli się interpretacji, która mówi, że bo ona już nie jest w tym momencie pracownikiem. Jest to de facto wynagrodzenie, ale już...
To jest równowartość tych 3 miesięcy.
Ja nie mogę
proszę mi powiedzieć, jaka jest konkretna kwota wszystkich świadczeń dotyczących pracownika.
Nie jestem w stanie panu powiedzieć, bo wie pan dlaczego? Wszystkich świadczeń, bo te świadczenia nawet jeszcze roszczenia były kierowane w 2018 roku, kiedy były przeliczane jeszcze trzynastki, dni urlopowe źle przeliczone. Panie radny, nie odpowiem panu, bo się pomylę nawet o złotówkę, ale wiem, że były kierowane wezwania. Nawet na ostatnie wezwanie odpowiedź była negatywna, że nie uznajemy zasadności, bo tam było ostatnie wezwanie, które chyba 920 zł, które ja uznaję, że jest kompletnie niezasadne. Nie zapłaciliśmy tego wynagrodzenia. Bo tam nawet nie wynagrodzenie, to były dodatkowe świadczenie, które pani uznawała, że jej się należą na gruncie zarówno ustawy o pracownikach samorządowych, jak i rozporządzenia określającego wynagrodzenie. I odmówiliśmy.
Czyli jeszcze raz zapytam pana konkretnie.
Nie znam kwoty. Nie powiem.
Czy w tych 12, tak, ile pani skarbnik mówi?
12 899,78 groszy i to jest kwota wypłacona w 2017 roku.
A tu jeszcze w 2018 były wypłacane.
Ale tego ja już nie...
No to jeśli pan mówi pełno o tej sprawie, to państwo będziecie mieli za 2019 rok uzupełnienie do tej sprawy. Bo jeśli mówimy o całej sprawie, to ja patrzę na wszystkie świadczenia, które poszły, a pani skierowała
również...
No i plus jeszcze trzynastka, też nie wiem, no...
Nie, to już jest kwota sprawdzona. Nie?
Kwota sprawdzona 3900, no też, jeśli pan pytał wszystkie, bo pan zapytał wszystkie składniki wynikające z... będące konsekwencją takiego, znaczy takiego przebiegu sprawy, czyli począwszy zwolnienie, okres wypowiedzenia, zwolnienie dyscyplinarne, odwołanie się do sądu pracy, sąd pracy pierwszej instancji, sąd pracy drugiej instancji i gdyby się zatrzymało do sądzie pierwszej instancji, nie mówilibyśmy o żadnych kwotach, o żadnych, nawet trzynastkach. Ale przez to, że wracamy do niejako skutków tylko i wyłącznie zwolnienia z zachowaniem okresu wypowiedzenia, mówimy o wszystkich pozostałych świadczeniach, które pracownik, były pracownik kierował do Urzędu Miasta. Tak jak powtórzę, nawet nie pamiętam ostatniej kwoty, o którą żądał. Pani skarbnik pytała się, czy ona jest zasadna, niezasadna. Ja potwierdziłem, że nie, nie jest zasadne wypłacanie tej kwoty. Nie dlatego, żebym się narażał na jakieś postępowanie sądowe, tylko uważam, że to jest bezzasadne.
Proszę mi powiedzieć, czy były jeszcze jakieś dodatkowe koszty związane z postępowaniem komorniczym? Czy mogę poprosić panią skarbnik o informację,
jaka... Na następnej sesji mogę pan udzielić, albo na następnej komisji, bo ja tutaj nie mam ich jeszcze...
Czy mam pytanie kolejne.
Panie radny...
Czy były zapłacone odsetki od...
Panie radny, ja panu muszę panu powiedzieć, że chyba zorganizujemy, pan prosił panią przewodniczącą, zamknięte posiedzenie komisji. Bo jeśli już mamy rozmawiać o odsetkach i kosztach komorniczych, to pan burmistrz sobie przypomina, a moje telefony, czerwiec 2017 rok. I pani skarbnik, telefony moje z urlopu, w ustaleniu, bo urząd był przekonany, że posiada aktualny rachunek bankowy. I pani skarbnik niestety nie może powiedzieć do końca tak naprawdę, jak ten rachunek został ustalony, bo nie znaliśmy nawet numeru rachunku bankowego, a ten, który pani nawet nie podała aktualnego rachunku bankowego, na który zostały pieniądze przekazane, nawet nie skierowała do nas pisma. Co więcej, dobrze, że pani nie przelała, pani skarbnik, wtedy tych pieniędzy, bo pieniądze poszły na rachunek bezpośrednio kancelarii radcowskiej, czyli naprawdę byśmy pieniądze skierowali. Jeśli pan chce mówić otwarcie o tej sprawie, to ja panu powiem, jeśli o coś się wzywa, to później kancelaria zaczęła przesyłać już numer rachunku bankowego.
Panie mecenasie, mam pytanie do pana. No. W takim razie, jeżeli pan tłumaczy, że nie mogliście znaleźć rachunku bankowego, czy nie można było tej należności wysłać pocztą? Czy zwolnienie dyscyplinarne z pracy poszło pocztą? Nie można było tego w ten sposób uczynić? Gmina musiała zapłacić te dodatkowe pieniądze? Mówię o odsetkach i o postępowaniu
odsetki płaci się od daty wyroku, czyli nawet jeżeli dostałabym pismo, przekazałabym, zawsze pojawią się odsetki, bo one są od daty wyroku, a nie od daty, kiedy ja przekazałam.
A postępowanie komornicze?
Co to za kwoty są?
No właśnie, no chciałbym też, żeby państwo usłyszeli to tej ilości. No to są, przepraszam emocji, nawet jeżeli chodziło o złotówkę czy o 2 złote. Ja mam dokument, jest odszkodowanie, chciałbym się dowiedzieć tak samo jak państwo. Nie mogą się tego dowiedzieć na komisji. Nie było pana mecenasa, pytam teraz.
Nie, panie radny, na ostatniej komisji byłem, czekałem na pana.
Przepraszam, mówimy o komisji dotyczącej omówienia sprawozdania z budżetu.
To nie ma problemu. Panie radny, mam ten dyskomfort, że nie mogę mówić. Jeśli pan chce zapytać, jak przebiegała komunikacja, a szczerze mówiąc, tej komunikacji żadnej nie było.
Panie mecenasie, mnie interesuje kwota. Łączna kwota, no wszystkie należności,
ja
które
nie
były...
Nie powiem na to pytanie, bo ja nie wypłacę pieniędzy.
Dziękuję.
Proszę pana radę, Wysoka Rada.
Myślę, co za Wysoka Rada. Ja mam takie pytanie. Rozumiem, że Urząd Miasta był zobligowany po wyroku wypłacić te wszystkie pieniądze należne pracownikom, tak? Sprawa nie jest zakończona. Teraz mam pytanie, panie mecenasie. A co się stanie w momencie, kiedy wyrok, bo wiadomo, jeżeli wyrok Sądu Najwyższego będzie korzystny dla pracownika, to te wszystkie sprawy zostają, ale jeżeli będzie niekorzystny dla pracownika, co w takiej sytuacji?
Proszę państwa, jeśli będzie niekorzystny, myśmy to zakładali, to znaczy jeśli padła decyzja, że idziemy z tą sprawą w wyroku Sądu Okręgowego Świdnickiego do Sądu Najwyższego, to zakładaliśmy, że te kwoty powinny wrócić do Urzędu Miasta, dlatego też pani skarbnik miała informację we mnie, że do każdego kolegu miała czynić adnotację, że pani pracownik wie o tym, że otrzymuje te pieniądze, ale z zastrzeżeniem ich obowiązku zwrotu sytuacji zmiany przy wyroku przez Sąd Najwyższy. O co chodzi? Chodzi tylko o to, żeby później pracownik nie powiedział, że on nie wiedział i to przejadł, albo wydał, po prostu ma obowiązek liczyć się, zwłaszcza się z tym, zwłaszcza wtedy, kiedy jest reprezentowany przez tego profesjonalnego pomocnika, że te pieniądze do momentu, kiedy w ogóle sprawa nie zostanie zakończona, powinien odłożyć na kupkę i jak już zapadnie ostateczna decyzja w tym przypadku Sądu Najwyższego odnośnie zwolnienia dyscyplinarnego, jeszcze raz zaznaczam, w Sądzie Najwyższym jest tylko sprawa związana ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Pracownik nie odwołał się na przykład od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy w zakresie, w jakim utrzymał wyrok odnośnie zwolnienia. Szkoda, panie radny, że, bo pan mówi o kwotach, one są równie ważne, ale za pewnymi zachowaniami, które zostały stwierdzone między innymi wyrokiem, to i tak cud, że Urząd Miasta nie płaci odszkodowania za pewne naruszenie podstawowych zasad pracy. Szkoda, że żaden z państwa nie był,
przepraszam panie mecenasie, udzielił pan odpowiedzi, nie zamierzam otwierać dyskusji, w innych sprawach dyskutujemy na temat zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania jeszcze, jeżeli chodzi o sprawozdanie finansowe? Pani Iwono, bardzo proszę tylko dla mieszkańców jeszcze przedstawić te podstawowe kwoty, w jakich zamknął się budżet za tamten rok.
Ja myślę, że takim fajnym podsumowaniem jest uzasadnienie z uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii. Tam są podstawowe informacje, ja tak krótko te parę punktów przeczytam. Dobrze? Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazany w sprawozdaniu uwzględnia zmiany wynikające z uchwał wdrażającej do planu gminy i zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do dnia 31 grudnia 2017 roku. Dane liczbowe prezentowane Radzie Miejskiej przez Burmistrza w sprawozdaniu wykonania budżetu za 2017 rok są zgodne ze sprawozdaniami statystycznymi. Budżet gminy za 2017 rok zamknął się deficytem w kwocie 1 616 718,83 zł przy planowanym 1 602 443 zł. Ze sprawozdania wynikające prognozowane dochody w wysokości 41 628 867,05 zł zrealizowano w kwocie 40 109 521,29 zł, co stanowi 96,35 planów. Z tego dochody bieżące 38 347 141,36 zł, dochody majątkowe 1 762 379,93 zł. Planowane w tym ze sprzedaży majątku 1 727 568,29 zł, co stanowi 108,29 planu. Planowane wydatki w wysokości 43 231 310,05 zł zrealizowano w kwocie 41 726 240,12 zł, co stanowi 96,52 planu. Z tego wydatki bieżące 38 739 151,21 zł. Wydatki majątkowe 2 987 088,91 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 94,47%, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 7,16%. Rozchody zrealizowano w kwocie 1 540 000 zł, to jest 97,47% kwoty planowanej. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością ujemną i wynosi 392,09 zł 85 groszy przy planowanej jego wartości ujemnej 339,932 zł. Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 18 688 471,70 zł, co stanowi 46,59 wykonanych dochodów w 2017 roku, z tego kredytów oraz kwota kredytów oraz wylimitowanych obligacji komunalnych to 18 577,200 zł. Zobowiązania ogłoszone w terminie płatności 70 409,69 zł. Zobowiązań wymagalnych 40 862,01 zł, które zostały spłacone w pierwszym kwartale 2018 roku. Na usługę długu wydatkowano kwotę 1 996 630 zł. Co stanowi po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 4,4 planowanych dochodów w 2017 roku przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty 6,9%. Relacja z kwotą zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do wykonanych dochodów ogółem, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych, nie przekroczyła indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia jednostki. Dochody uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 398 159,41 zł przeznaczono 75,38% na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Dochody z tytułu opłat i tak zakorzystanie ze środowiska w kwocie 15 617,64 zł w całości przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 2 494 082,40 zł. Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2 597 182,47 zł. W sprawozdaniu przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programu i projektów udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz stopień realizacji przedsięwzięć. Przedłożono informację o stanie mienia komunalnego, jak również sprawozdanie z wykonania praw finansowych instytucji kultury.
Tak, dziękuję bardzo. Czy Państwo macie jeszcze pytania? W takim razie zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Budowa-Zdrój za rok 2017? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? 3 osoby. Pan Radny Guś, Pani Żulińska i Pan Marta Midogóra. Uchwała została przyjęta większością głosów. Drugi projekt uchwały dotyczy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Też na komisji omawialiśmy to absolutorium. Czy macie Państwo pytania? Pani Iwono, ja nie wiem, opinia została przeczytana, czy jeszcze ma Pani coś do dodania w tej kwestii?
To znaczy, jeżeli chodzi o opinię dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej, to jest to odrębna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą w dniu 15 maja została podjęta i wydaje Regionalna Izba pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Budowa za 2017 rok.
Czy to pytanie może do Komisji Rewizyjnej? W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Pan Radny Duś, Pani Żulińska i Pani Marta Żydowura. Uchwała została przyjęta większością głosów. Panie Burmistrzu, gratuluję.
Pani, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, bardzo dziękuję za to głosowanie, za udzielenie absolutorium. To oczywiście zasługa nie tylko moja, moich współpracowników, ale również i Państwa. Ja Państwu dziękuję za współpracę, bo pomimo różnych rozbieżności myślę, że one są też potrzebne, ta współpraca się układa. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejny projekt dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Budowa-Zdrój. Ten projekt był omawiany w ubiegłą środę. Była dyskusja na temat tej zmiany. Bardzo proszę Pani Iwono, sedno tej uchwały, bardzo proszę, jeżeli będą pytania.
Sedno tej ustawy, uchwały dotyczy przedłużenia, które nazwaliśmy badanie klimatu na potrzeby operatu środowiskowego. Umowę, którą zawarliśmy pierwotnie, kończy się 30 kwietnia 2019 roku. W związku z tym, że ten dostawca czy dzierżawca nam zaproponował dalsze wydzierżawienie tej stacji meteorologicznej z dołożeniem pyłomierza, czyli tego urządzenia, które tak budzi w tej chwili najwięcej, czyli jego pomiary, tak, wyniki budzą najwięcej kontrowersji. Ponieważ jesteśmy miastem uzdrowiskowym i uważam, że te pomiary, te wartości powinny być nam znane, proponujemy, aby tę umowę przedłużyć o kolejne 3 lata i w związku z tym przedsięwzięcie zwiększa się o te 88 tysięcy z podziałem na 3 lata, czyli wydłużamy okres przedsięwzięcia do 2022 roku.
Dziękuję. Czy macie Państwo radni pytania do Pani Ministerki w tej kwestii? W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję bardzo. Ta uchwała została przyjęta jednomyślnie. Kolejna uchwała dotyczy zmian w budżecie na 2018 rok. Również omawiana na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Pani Iwono, tak krótko. Jakie zmiany są takie zasadnicze, najważniejsze?
Przedłożony projekt zakłada zwiększenie po stronie wydatków o 24 tysiące. Jeżeli chodzi o stronę dochodową, to jest to kwota zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży drewna na rynku komunalnym. Ona wynika z większej niż planowanej ilości drewna pochodzącego z wywrotów i złomów. Jeżeli chodzi o dział 801, to jest tylko przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, czyli ujęcie tej dotacji w prawidłowych rozdziałach. Po stronie wydatkowej największa zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu dotacji dla ochotniczych straży pożarnych. W porozumieniu z udziałem środków Państwowej Straży Pożarnej oraz środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i oczywiście środków, jeżeli Państwo wyrażą zgodę, środków budżetu gminy, dokonane zostały zakupy sprzętu oraz wyposażenia osobistego oraz przeprowadzona zostanie termomodernizacja remizy w Czerny oraz małe remonty dwóch remiz, jednej w Brzozowiu i Słonim. To chodzi o malowanie wieżyczek. Tak, początek na wieżyczki. Zmiana w dziale 900, gdzie zwiększamy wydatki związane z koszeniem terenów zielonych, ponieważ mamy mniejszą liczbę pracowników publicznych niż w latach poprzednich. W związku z tym musimy się posiłkować zleceniobiorcami, którzy w tym okresie wzmożonego wzrostu trawy będą nam kosić po prostu.
Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Również była omawiana na wspólnym posiedzeniu, choć tutaj od dwie działki w obrębie Czerna, 390, właściwie jedna działka, pani Izota, jedna działka.
To są dwie działki jednego inwestora. Działka 394 przez 1 i 394 przez 2 w obrębie Czerna. Chodzi tutaj o zmianę zapisów w planie,
na którą pozwala
studium. Tak. Studium obszarem tym, gdzie sięga studium 95 roku i przeznaczenie terenu to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa letniskowa, przeznaczenie uzupełniające usługi turystyki, zieleń urządzona oraz droga wewnętrzna. Zapisy studium, które nam pozwalają dla obszaru Czerna, mieszkalnictwo, usługi turystyki, usługi podstawowe, rekreacja, lecznica. I w tych, że tak powiem, w tej funkcji mieści się ta zmiana planu dla części działu.
Czy Państwo radni mają Państwo pytania do Pani Izy? Nie widzę, w takim razie dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem zmiany miejscowego planu do zagospodarowania przestrzennego dla tych dwóch działów w obrębie Czerna? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt dotyczy wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ustalenie granic, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Jak tutaj mieliście Państwo również przedstawiony, tak pokrótce na wspólnym posiedzeniu. Nasza Rada Miejska ma jedynie wyrazić opinię pozytywną bądź negatywną. Czy są pytania do tego projektu? W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za tym, aby wyrazić pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Polskiego dotyczącego podziału na okręgi wyborcze, ustalenia numerów granic, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym? Proszę podnieść rękę do góry. Dziękuję bardzo. Pozytywna opinia została wyrażona jednogłośnie. Proszę Państwa, mamy zrealizowane punkty dotyczące projektów uchwał. Zrealizowany punkt 5. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał. Punkt 6. Sprawozdanie burmistrza miasta z prac między sesjami. Państwo mieliście to sprawozdanie w materiałach.
Proszę zapytać, bo jakby w oparciu o lata ubiegłe, wydaje mi się, że jakby umknęło nam, proszę Państwa, opinia Komisji Rewizyjnej.
Pani Ilona? Pani przedstawiła.
To znaczy pani... Nie, chwila. Ja wiem, co pani, że pani skarbnik przedstawiła, ale zazwyczaj zanim do czegokolwiek doszło. Tak, dokładnie.
Ale pan nie materiałach nie dostaliście Państwo tej opinii?
No dobrze, ale nie przedstawiamy tego?
Znaczy w opinii RIO było przedstawione, że komisja rewizyjna pozytywnie. Dlatego ja zadałam pytanie, dlaczego, czy Państwo macie pytania do komisji rewizyjnej? Okay. Tam moje pytanie było.
Dzięki.
Jesteśmy w punkcie 6, sprawozdanie burmistrza. Słucham Państwa radnych, proszę o pytania, jeżeli chodzi o sprawozdanie burmistrza. W takim razie przechodzimy do punktu 8, wolne wnioski o średnictwo. Przepraszam, czy potrzebujecie Państwo przerwę? Jeżeli jest taka potrzeba, to bardzo proszę. Ogłaszam 10-minutową przerwę. Nie widzę, że palą papierosa, w związku z tym 10 minut. Jesteśmy w punkcie 8, przepraszam, 7 interpelacji i zapytania rady. Bo tutaj nic to minęłam ten punkt. Interpelacji i zapytania rady.
Pana burmistrza, już nie mogę panu przewodniczącego.
Bardzo proszę.
Panie burmistrzu, w związku z informacjami, które docierają o stanie budowy zmniejszającym się stanie datowym w Kłodowskim Zakładzie Wodociągu i Kanalizacji, mam takie pytanie, czy pan ma wiedzę w tej materii, czy ten zmniejszający się stan datowy nie będzie miał wpływu na i przełożenia na jakość terminową zrealizowanych przez ten podmiot zadań. Drugie pytanie dotyczące remontu, renowacji chodnika przy ulicy nad potokiem od ulicy Zdrojowej do ulicy Głównej, bo takie informacje mi doszły, że coś takiego ma nastąpić. I tylko poprzez przełożenie kostek, czy też nie wiem, tej wykładziny stanowiącej część zasadniczą chodnika. I trzecie pytanie, panie burmistrzu. Powiem, korzystając z okazji pana Aleksandru Gomułki, wbrew nawet nie chciałbym zapytać o to, czy została podpisana umowa wynikająca z uchwały podjętej przez Radę Miejską w styczniu bieżącego roku. Dziękuję ślicznie.
Proszę, pan burmistrz udzielił.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tak. Zacznę od chodnika, może być? Podjęliśmy decyzję po przeanalizowaniu różnych możliwości, że tak, tą pierwszą część tego chodnika zaczniemy go poprawiać w tym miejscu takim najgorszym, czyli na tym takim łuku, na tym zakręcie, bo rzeczywiście to się nie da dłużej czekać. Także tutaj mamy taki pewien pomysł, jeżeli chodzi o pracę z tym chodnikiem związane. Natomiast pozostałe, to będziemy zmieniać tak, żeby można było w jakiś sposób normalny przejść, bo teraz po prostu nie idzie tak tędy przejść, to jest wszystko w takim stanie, jak tutaj radni mówiliście, wiecie i oczywiście ta sytuacja nam jest znana. Kiedy przystąpimy? W czerwcu myślę, że już się uda, bo mam już człowieka, który ewentualnie mógłby się tym zająć. Czyli tak, będziemy to naprawiać i poprawiać. jeżeli chodzi o chodnik. Jeżeli chodzi o umowę z panem, tutaj firma Alex, no to pan Alex jest, no, spotkaliśmy się nawet dzisiaj. My czekamy, są pewne ustalenia, czyli wszystkie względy formalne zostały spełnione do podpisania umowy. Dzisiaj rozmawialiśmy z panem Aleksem. Myślę, że termin ten ustalimy kiedy. Natomiast przecież żadnych przeszkód nie ma, ale te przeszkody, które są, to myśmy sobie określili jak. Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, bo pan prezes na ostatnim spotkaniu miał okazję niektóre rzeczy wyjaśnić. Myślę, że skorzystamy z obecności pana prezesa, bo to są sprawy dotyczące tej firmy, tej spółki i prosiłbym, żeby w paru zdaniach odpowiedział na to pytanie pierwsze.
Bardzo proszę, panie prezesie.
Dziękuję. Mówimy o sytuacji kadrowej w Kudowskim Zakładzie Wodociągów, to jednak zajmie trochę więcej czasu, niż by się wydawało. Na krótkie pytanie, to owszem, co dwa wypowiedzenia nie podlega. To jest jeden kierowca, jeden motor. Okres biegnie do 31 lipca. Natomiast rozmowy, które trwały ze związkami zawodowymi od zeszłego roku, czyli od lutego, Państwo pamiętacie tą słynną sesję z podwyżkami, dalej jesteście załóżmy w sporze odnośnie wysokości wynagrodzeń, jakie nasz powiem tak przewrotnie. Jak się zapytamy 95% ludzi, czy dobrze zarabiają, powiedzą, że wolę im więcej. I wcale się nie dziwię. Też jestem za tym, żeby ludzie więcej zarabiali. Zeszłoroczne podwyżki wynosiły 200, 300 i 400 zł do pensji zasadniczej. Do pensji zasadniczej. Do tego są pochody różne. Związane z kodeksem pracy. Ich jest naście. Od godzin nadliczbowych, które są dość istotne, dyżury i wszystkie inne pochodne wnosi stawki zasadnicze. Powiem tak. Oszacowanie tego było bardzo trudne z punktu widzenia tych dodatkowych czynności. My nie wiemy, jak ta zima będzie przebiegała. Jesteśmy pod doświadczeniem w tej chwili rocznej. Nie wiemy, ile nas to kosztowało i jak to jest. Natomiast na spotkaniu ze związkami zawodowymi w grudniu kwota, którą nazwijmy związki zawodowe podnosiły, że ta regulacja powinna być, wynosiła w granicach 100 do 150, z tego 30 zł zostało zrealizowane, bo takie były zapisy. Natomiast na resztę, wyliczając czy szacując, stwierdziłem ja osobiście, na pewno to służby wyliczyły, nie stać nas będzie na te resztę. To w kwietniu odbyło się drugie spotkanie, myśmy opisali, że po konsultacji z Radą i właścicielami w czerwcu zapraszamy na rozmowę, że jeśli będziemy wiedzieć, ile prawie ten in-house rośnie, bo in-house rocznie kończy nam się w czerwcu, czyli potrzebujemy ten czas, jak to w tych nowych warunkach się pracuje. To jest zupełnie inna, że tak powiem, metoda funkcjonowania tej spółki. Mamy inne zadania. Inaczej jest liczane. Oczywiście pracownicy są ważni, natomiast to trzeba też pamiętać, że my chcąc wykonywać pewne czynności, musimy mieć sprzęt. Czyli trzeba rozdzielać te, nazwijmy, nasze środki i na wynagrodzenia pracowników, które ważne. To nie może być ważne. Ale również na to, żebyśmy mieli czym pracować. Bo to trzeba innym wykonywać. W tym momencie sytuacja wygląda, że na roszczenie w kwietniu w związku z zawodowym, że do 1000 zł to by było takim elementem dobrym, natomiast znając sytuację firmy, to roszczenia wyglądają 700 i 500 zł. Podzielenie na grupy, grupy pracowników na stanowiska zarobniczych 700, natomiast administracyjne 500. I to są ostatnie. Dla szybko liczących powiem krótko. No, my liczymy 76 pracowników. Jeśli Państwo to przedłożycie, szybko to będzie wiadomo jakie obciążenie. Nasz budżet wynosi 7 milionów złotych. No, w jednym zdaniu, to niekoniecznie nas stać na takie roszczenie. W związku z tym, jeśli pytanie są, czy są luki kadrowe, tak. Będą, jesteśmy tego świadomi, natomiast tych żądań, które są w tej chwili kierowane w stronę pracodawcy, czyli zarządu spółki, na tą chwilę odpowiedzieliśmy, że musimy mieć czas. Do końca czerwca, jeśli się zbilansujemy, to 80%. Czy będziemy gorzej pracować? No to Państwo będziecie oceniali. Wszystko robimy po to, żeby raczej tych rzeczy nie było. I powiem tak, na dzień dzisiejszy nie sobie to problem. I powiem tak, może się to nie wszystkim podoba. Ja już zbieram ofertę. Ja już mam ofertę. Raz tu na rzeczkę. Aż mam ofertę na dwa tygodnie. Na oczyszczalni, na ręczowie. Także z punktu widzenia tego, to nie jest tak jednostronnie, że czytam niektóre media społecznościowe i widzę, że będzie to. Zdaję sobie sprawę, nie jest łatwo, że będę żegnać z pracownikami 20-letnim statem. Natomiast jak wybrałem sobie pracę w konkurencyjnych czasach, a to o to chodzi, to pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przejść. Natomiast jedno zdanie powiem niepopularne, bo wodociągi nigdy nie należały do firm zarabiających najgorzej.
Dziękuję panu
przewodniczącemu. Panie prezesie, myślę, że dosyć ważna informacja też dla radnych, dla mieszkańców, to o czym mówił pan prezes, czyli naświetlając sytuację spółki, ale in-house, czyli wspomniał o tym in-house, który przeprowadziliśmy procedurę in-house, pozwalając zlecić na przykład spółce sprawę śmieci. Radni pamiętają sprawę wywozu nieczystości od iluś lat. Przecież nie jest sprawa jednego roku. Od wielu jeszcze poprzedniej kadencji był problem z wywózką tych nieczystości, bo to procedura przetargowa, ale również nowe zadania dla spółki, bo myślimy o rozwoju tej spółki, czyli odśnieżanie. To jest pierwszy sezon, kiedy spółka borała się tej zimy z odśnieżaniem naszego miasta. Zauważyli zapewne nową śmieciarkę Benia. Już jeździ zamiatarka, bo proszę Państwa, nie mieliśmy zamiatarki, a wynajm zamiatarki dziennie to jest około 1000, jak mówię średnio, pan prezes mi tutaj poprawi, 1900-2000 zł za godzinę, tak?
Dziennie.
Przepraszam, to jest za
250 zł za godzinę.
Ile?
250 zł za godzinę.
250 zł za godzinę. Czyli 250 zł za godzinę. Śmieciarka pracuje 8 godzin, proszę sobie policzyć. Czyli pojawiła się zamiatarka. Chcemy tę zamiatarkę kupić. I proszę Państwa, również zastanawiamy się nad nowym karawanem, bo ten karawan, ten polonez to po prostu to już nie ruszy. No, może tak być, że on po prostu nie wyjedzie. Chcemy kupić też nowy karawan. Także Państwo widzicie, że inwestujemy w stronę spółki, by ta spółka za jakiś czas i pozycja była inna.
Jest pan
radny, chcę panu radnym że szalenie mnie cieszy ta informacja, że chodnik przy ulicy na Kopertę będzie remontowany. W kwestii formalnej planuję spotkanie z mieszkańcami. Chciałbym im przedstawić stanowisko Urzędu Miasta pana burmistrza w tej sprawie. Napisałem wniosek 12 kwietnia, do tej pory nie dostałem odpowiedzi. W formie takiej inaczej, żeby formalności nie stało się zadość, bym poprosił panu burmistrza o odpowiedź. Nie ukrywam, że na pewno na to mieszkańcy czekają, nie tylko ulicy nad Potokiem, ale i starsza cała, ponieważ no, ta droga, tak jak argumentowali, jest strategiczna. Chodzą na stadion, dzieci do szkoły jeżdżą. Także dziękuję bardzo, cieszę się bardzo, że te informacje panu przekazał. Dziękuję.
Powiem tak. Nie odpowiadaliśmy panu radnemu Buksakowi, bo też pisał, także i mieszkańcy chyba, pan Stolarz parokrotnie, ponieważ cały czas chcieliśmy to zrobić, ale było tak trudno i ciężko, że no, no, sami Państwo widzicie, nie mamy skąd wziąć dodatkowych pieniążków na to, niemniej tutaj udało nam się z panią skarbnik jakoś pomyśleć, żeby to zostało zrobione. Także ta informacja możecie ją przekazać.
Dziękuję. Proszę Państwa, czy chciałby zabrać głos w punkcie wolne wnioski oświadczenia?
No ja się zgłaszam.
Jeszcze są wolne wnioski oświadczenia radnych. W takim razie przechodzimy do punktu wolne wnioski oświadczenia mieszkańców gminy. Pan Leszek Nowomecznik, proszę.
Mam pytanie do pana radnego Dusia. Takie, że ostatnio na mieście chodzą takie głosy, gdzieś tam po waszych dniach słyszałem, że pan radny jest winien, bo jak mówimy dzisiaj o pieniądzach, to pan jest winien 2000 złotych urzędowych. Też nie mówimy, chcielibyśmy jako mieszkańcy wiedzieć, panie radny, kiedy pan to płaci, czy pan jest dłużny, chcielibyśmy to, to jest jedno pytanie. No i żeby pan mi odpowiedział mieszkańcom na to pytanie. Drugie pytanie to jest takie, że pan to zawsze jakiś armider robi takie wrażenie, jak pan to działa. No, tych chodników pan nie budował, no nie? I tych ulic, no nie, ktoś pan obiecał młodzieży. Tak samo jak mówił pan teraz o stadionie, to dobrze by było, żeby pan się pojawił tam z młodzieżą, no nie, na tym stadionie, bo pan to obiecał, ale pana tam nigdy nie ma. Też bym się cieszył, żeby pan się też cieszył, żeby u nas też był chodnik i ulica na Złodziejówce. No nie, to myśmy sobie też tego życzyli. Poczekamy też 28 lat. Nie wiem, żeby pan nam to obwieścił. No i trzecie pytanie, to wie pan co, że pan wychodzi z komisji właśnie i później mówi, że pan nic nie słyszy, no nie? To mnie dziwi, bo pan też jest z komisji, przychodzi pan tutaj na zebranie, no i mówi pan, że pan nie słyszał, no to wie pan. No trudno, jak pana nie ma, nieobecni nie mają racji, no nie chciałbym, żeby pan na to odpowiedział, na te pytania, no nie, też dziękuję.
Proszę bardzo.
Panie Nakonieczny, nie wiem, co będzie mówił pod wioskiem, ale mam do pana serdeczną prośbę. Proszę sprecyzować, czy ma pan jakiś zarzut wobec mojej osoby?
Proszę nazwać to. Bardzo proszę, żeby
pan
zarzut.
Zarzutujący pan to zarzut, albo pan opowiada plotki. Jeżeli pan mówi o zarzutach konkretnego, to proszę to powiedzieć.
Zarzut muszę panu postawić prokurator. My chcemy jako mieszkańcy wiedzieć, bo mieszkańcy mówią, my chcemy wiedzieć, czy pan jest dłużny urzędowi te 2000, czy nie? I to wszystko, żeby pan nam wyjaśnił.
Mam do pana informację, tak?
Dziękuję.
Tak, jeżeli pan ma jakieś zarzuty wobec mojej osoby.
Ja nie mam zarzutów, bo ja nie
jestem. Tak, proszę, ja na temat plotek się nie wypowiadam. Dziękuję.
Skończę. Czy się nie dobiegnie, jak to wiedzieliśmy. A to jeszcze zostało drugie pytanie odnośnie tej komisji, że pan sobie wychodzi. No nie, też chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego pan sobie wychodzi, no nie, z tej komisji, a później przychodzi pan tutaj, no nie, i mówi, że pan nie słyszał, no nie, no to jest to dziwne dla mieszkańców, bo ja byłem do końca, a pan wyszedł i przychodzi pan tutaj, kłóci się pan, no nie, z radnymi, tak samo z panem burmistrzem, no nie, i tego, no i zadaje dziwne pytania. A tym bardziej ja się dziwię, i mieszkańcy też dziwią, bo pan się spytał mieszkańców, no to ja się dziwię, no bo pan powinien sobie otworzyć kancelarię adwokacką, żeby panią Potoczną bronił, bo pani Potoczna jak chce się coś dowiedzieć, to proszę sobie, żeby ona sobie poszła do kancelarii, wzięła zawodowego adwokata, a nie pan się robi adwokatem, bo tutaj nie widzę, żeby pan był adwokatem młodzieży, czy jest pan radny, czy cokolwiek, no nie, pan się pyta burmistrza, że będzie na mnie chodnik, a pan obiecał, że będzie ten chodnik, pan obiecał, że będzie ta ulica, pan powiedział, że z młodzieżą będzie pracował, a pan sobie siedzi na tyłeczku, ciepło jest panu, no to bardzo dobrze, no nie, i bardzo dobrze, mieszkańcy się z tego nie cieszą.
Pan radny Mirosław Olej, proszę.
Panie Nakonieczny, może w ten sposób, pan tutaj panią Starbi. Może panią skarbnik zapytać, czy faktycznie, czy pan ma zobowiązania wobec urzędu, czy też nie, i wtedy się sytuacja
bardzo dobrze, no, to ja bym się chciał dowiedzieć się pani skarbnik, czy jest taka możliwość, żeby mieszkańcy się dowiedzieli, czy pan radny duszny, nie, te 2000 jednak wisi, a nie, że ja go oskarżam, czy cokolwiek, no nie, my jako mieszkańcy chcemy to wiedzieć, no nie, jaki to jest radny.
Według mojej wiedzy żadne zobowiązanie nie jest zaksięgowane na pan.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan
Stanisław Konstancki
chciał zabrać głos.
Proszę. Szanowna pani przewodnicząca, panie burmistrzu,
modernizacji szkoły. Czy to jest normalne? 4 lata. Najpierw może spytam, jaka jest różnica między, bo nie chcę tutaj być posądzony, bo zaraz jakieś, właśnie na jakieś pieniądze, ukradzione pieniądze, wyprowadzone, wyłudzone, żeby wpłynęły. Jaka jest różnica? Jak mam nazywać, żeby po prostu... A ja mówię od razu, że zostały ukradzione te pieniądze, tak? Więc jest to ponad 340 tysięcy na jednej szkole. Firma znana, monopolista, proszę Państwa, przekręcił 340 tysięcy. Ja Państwu, to, no nikt o tym nie wie, no, sprawa pan burmistrz Maziac spadł na Pana, ponieważ to się wszystko zaczęło dziać, co Pana będzie postać. Przyszła piękna dokumentacja, która została wyceniona, nie wiem dlaczego nie wycenił tej dokumentacji, nie wyceniła firma, która robiła tą dokumentację, nie zrobiła kosztorysów. Dlaczego nie zrobiła kosztorysów? Być może, że oni nie robią, ale wtedy, na przykład ja, jak gdzieś dzwonię, jak nie robicie kosztorysów, robicie samą dokumentację, to zwiędźcie komuś, a jak nie, to ja dziękuję, zlecę komuś innemu. I oni mówią, no dobrze, proszę Pana, ma Was kosztorysów. I tam by nie było, tam by było wszystko dokładne. Wymiary, no dosłownie nic by zostało po prostu, jak nie byłoby żadnej głupości. Natomiast tu zlecono swojemu panu Duszeńce. Nie będę tutaj, bo rodu weszło, ale panu Duszeńce, swojemu głowu. Zlecono. Pan to jest znany z tego, co, że takie kręci, takie gody tu robi te przekręty w tych księgach, przekarach, kosztorysach, że nie daj Panie Boże. Nie będę wymieniał, gdzie przez ileś lat robił te kosztorysy, to wszystko przechodziło. Przeszło i na szkole. Pan, który, szanowni Państwo, pan Smolnicki był notariuszem tu, panie burmistrzu, bo do pana pracował. Został, dopracował 3 lata, puścił go pan na emeryturę. Dał pan jeszcze nagrodę. A on był notariuszem, który podpisał 340 tysięcy wyłudzonych pieniędzy. Proszę Państwa, kosztorys wygląda tak. Księga, kosztorys inwestorski wygląda tak. Jest podpisane tutaj dokładnie, że pozycje katalogowe są nieadekwatne do danego rodzaju robót. Nieadekwatne. Nieprawdziwe. Gdzie nakład jednej roboczej godziny jest nawet 3-krotnie wyższy, niż powinien wyjść z danego katalogu. A najbardziej burmistrzujące jest to, że zakres robót o dużym nakładzie finansowym pozostał nawet nietknięty przez pana Smolnickiego, który po prostu ten kosztorys miał zweryfikować. To jest notariusz. Dzisiaj tutaj już odpowiadają też i będą zwracać. A pan sobie poszedł. Poszedł sobie, tak pan popuścił, wytrzymał pan przez 3 lata. Proszę Państwa, czy to jest możliwe, żeby przez 4 lata po prostu nie wyjaśnić sprawy ukradzionych 340 tysięcy, które wykonawca, proszę Pana, wziął. Ale teraz cóż, wziął publiczne, ale musiał oddać swoje. Na 4 lata, to on musi oddać swoje, muszę swoje oddać, bo na 4 lata. Proszę Państwa, panie burmistrzu, żółw przez 4 lata przeszedł, wie pan co, ze 4 km. Proszę Państwa, teraz czytam kosztorysy. Przykład. Zbicie tylko do 5 metrów kwadratowych. Do 5 metrów kwadratowych. Gdzie można policzyć 3 miejsca. Nie można liczyć tego w procentach. Policzono 20%. 20% policzył pan, który robił księgę kosztorys ofertowych. Kosztorys inwestorski. Do 5 metrów kwadratowych. Przykład. Uzupełnienie nowych tytułów. Nie wiem, że, proszę Państwa, zbicie do 5 metrów kwadratowych jest już w cenie razem z uzupełnieniem, to są 2 razy wzięte pieniądze za jedną pozycję. Nikt tego nie widział. A na dodatek jeszcze pod ociepleniem cyny kategorii trzeciej. No, drugiej kategorii tym ma być. Jak to się zbije do drugiej kategorii pod ociepleniem, a nawet pierwszej. Jakaś rachówka równiejsza. Teraz proszę Państwa, drugie. Czyszczenie mechaniczne tylko
nieczyszczonym i niezmywaną, nawet zwykłą szczotką. Mam 40 metrów od domu, wszystko przez okno widzę, nawet szczotką nie wiem, proszę o to. Ci ludzie, wykonawcy, oni nie wiedzą, i sam wykonawca nie wie, czyszczenie mechaniczne, proszę Państwa, są straszne pieniądze. Czyścić budynek mechaniczny, to jest karker, jest kilka rodzajów. Czyszczenie mechaniczne, policzone, wzięte pieniądze, nie ruszy niczego. Póki strasznie wielka pozycja. Wykonawca wziął pieniądze. Tak, odbicie do uzupełnienia tynków co kołu, policzono, proszę Państwa, 191,5 metra. Jest tylko 66 metrów. A wziął pieniądze i zostawił się odbicieżem. To wszystko notarny szpansko jest szpisem. Do tego tynk dekoracyjny. Również 191,5 metra zamiast 66 metrów. Tynk dekoracyjny. To jest co? Proszę Państwa. Tak. Przyklejenie łodzi sterpionowych 491,67 metrów kwadratowych. Wzięty jest z tego cennika. Zamiast KNR 0,33 roboczo godziny jest 0,55 pół roboczo godziny. Policzono z cennika 0,23 1,59 roboczo godziny. To podpisał notariusz Górnicki. Po trzykroć wyższa stawka. Trzy razy wziął więcej za tę właśnie tylko. Proszę Państwa, teraz dalej. Tak wygląda kosztorys inwestorski. Przymocowanie bez sterpionowych kołkami. Policzono 10 063 sztuki. Jest i powinno być 6656 sztuk. Dwukrotnie więcej. Ocieplenie ościeży styropianu. Szerokość 33 cm. Jest 28 cm. 100 okien. Bo 10 cm. 10 razy 100, wiadomo, jaka jest różnica. Kupę pieniędzy, bo to jest duża, teraz to jest znane. Ocieplenie ościeży. Montaż listów sokołowych początkowych. 273,60 metrów bieżącego. Istnieje podejrzenie, że nie ma w ogóle tej listy. Najprawdopodobniej. Ja przepraszam jeszcze. Pan moment, bo ja się napiję. Szanowni Państwo, 50 lat na tym budownictwie. Różne rzeczy widziałem. Ale takiego celu, takiego draństwa, takiego oszustwa to nie widziałem. To była zorganizowana grupa. Zorganizowana grupa, która to wszystko zrobiła. Montaż jest dalej. Osłony okien tworzą samą przelewką. Nie osłonięto w ogóle ani jednego okna. Samą przelewką, proszę Państwa, wytłumaczę, jak to jest. Osłona okien. Więc tak, ktoś mówi mi, ale słuchaj, to co to tam, mała robocizna, mamy ten. Ja mówię, tak, mała robocizna, ale folia samoprzylepna, to jest folia, którą stosują warsztaty malarskie, które malują samochody. To jest strasznie droga. I proszę Państwa, on tą samoprzylepną folią osłania okna. Nie osłonił żadną folią, nic. Czyściły to panie, nie wiem.
Panie Stanisławie, proszę do rzeczy, bo jaki jest pana wniosek?
Nie, a
proszę Pani, proszę do rzeczy.
Ja doczytam, proszę
Pani. Pan używa bardzo szczegółowych określeń, my tu nie wszyscy jesteśmy budowlańcami, mało kto
dobrze,
rozumie
nie,
to, o czym Pan mówi, ale... Panie,
ja chcę skończyć.
Ja muszę zwiększyć
rozumienie. Ja chcę skończyć, proszę Pani. Posłuchajmy o tym. Warstwa sterowiana, 12 cm pas podrębnowy. Proszę Pani, pas podrębnowy, który jak remontował dach wykonawca Sobcza, ten pas ułożył, wziął pieniądze. Wykonawca ten wziął, proszę Pani, jeszcze raz za ten pas. Nie został podliczony.
Dobrze, przedstawia Pan różnego rodzaju zarzuty. Proszę powiedzieć, jaki jest wniosek Pana? O co Pan proszę występuje pani, tutaj jest, do
wniosek do jest taki, że wykonawca, proszę Pani, który wziął ponad 300 tysięcy złotych, nie zwrócił ani proszę do dzisiaj. Mm-hmm. Do dzisiaj nie zwrócił. Te pieniądze byli zwrócone.
Chciał się Pan dowiedzieć, co się w tej sprawie robi, tak? Ja przypominam sobie, sprawdziłam, dokładnie. Że w kwietniu ubiegłego roku na sesji rozmawialiśmy również na ten temat. Pan mecenas wtedy mówił, że sprawa jest w toku. Jak zostanie zamknięta, to będzie można wnioskować o protokoły do przeczytania. Może Pan powiedzieć dwa słowa na ten temat? Jak sprawa się już zakończyła?
To znaczy, jeżeli mogę, przed mecenasem dwa słowa.
Dobrze, bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Pan był tydzień temu u nas z mieszkańcem budowy. Był na tym spotkaniu między innymi Pan Mecenas, Pan Henryk Urbanowski, kierownik Piotr Schab, będący w owym czasie pracownikiem kontroli wewnętrznej. Myśmy omówili, bo sprawa również trafiła do CBA, myśmy dosyć obszernie omówili cały cykl, który się wydarzy i na jakim etapie jesteśmy. No to myślę, że niech pan mecenas, ale to w jakimś takim skrócie, no bo to proszę państwa, to, bo pan ma tutaj pewnie jakieś spostrzeżenia, uwagi, natomiast to nie jest tak, że się w sprawie nic nie działo i nie dzieje. Także proszę, żeby pan mecenas zechciał w skrócie, bo myślę, że myśmy wystarczająco i wyczerpująco panu udzielili odpowiedzi. Widzę, że jednak nie, bo pan mówi dalej to samo.
Jakie to samo?
Ja rozumiem, przepraszam, ja rozumiem, że sprawa jest w CBA. Czy ona została zakończona, czy nie?
Proszę przeczytać. Ja udzielę tej samej informacji, którą panu Kuchleckiemu, chociaż po sugestii przy pana tak po ostatniej rozmowie może dopytamy. CBA, bo to też rozmawialiśmy, dopytamy, co rozumie przez podjęcie, zakończenie czynności operacyjnych. Bo taką, po poprzednich rozmowach jeszcze wystosowaliśmy pismo do CBA, bo CBA nie ma w naturze na bieżąco informowania, na jakim etapie jest postępowanie i tak dalej. Dopiero ewentualnie dowiadujemy się o jakichś wynikach czy tych mediów. Natomiast w tym przypadku także gdzieś tam poprzez pana pytania wystosowaliśmy pismo, udzielono nam z CBA dość lakonicznej odpowiedzi, że zakończono czynności operacyjne. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to oznacza, bo nie wiem.
Ale ja wiem.
Ja nie wiem, co to oznacza, bo to nie jest prokuratorskie umorzenie. Natomiast może pan radny Buksak może coś powiedzieć dla mnie.
Ja mam dla mnie pytanie, jeśli mogę powiedzieć słowo, panie mecenasie. Czy w sprawie było prowadzone postępowanie przygotowawcze?
No nie, to że pan wie, że pytanie z organu, powiedzmy, który wnioskuje o wszędzie postępowanie do prokuratora. Natomiast użyło sformułowania zakończenie, ale nie powiedzieli, że nie kierują żadnego. Dokładnie, nic nie powiedzieli.
Tak, znaczy, nie powiedzieli jako tak czy nie. Znaczy, czy gmina Pudowa jest uznana za stronę procesową?
Nie, to tutaj nic nie. Znaczy było, to oczywiście, że jesteśmy stroną, bo to dotyczy gminy, tak? No, siłą rzeczy, więc udzielają nam odpowiedzi. Samego
faktu, że to nie udzielą.
No dokładnie, innego nie udzielą. Natomiast będziemy prosili o wyjaśnienie, co oznacza zakończenie czynności. To znaczy, czy dalej będą na przykład składali zawiadomienie, czy też nie.
Ja jeszcze zadam jedno pytanie. Czy w takim razie, jeżeli CBA nie złoży doniesienia do prokuratury o domniemaniu popełnienia przestępstwa, czy państwo jako gmina rozważacie takie rozwiązanie?
Drodzy państwo, panie radny, powiem więcej. Powiem to, co pani skarbnik powiedziałem przed chwilą. Szczerze mówiąc, to wszystkim urzędnikom na tej sali współczuję. Bo jesteście funkcjonariuszami publicznymi i właśnie się dowiedzieliście o tym, że jest podejrzenie przestępstwa. A co oznacza, że każdy powinien de facto zawiadomić prokuraturę? Nie, panie radny, tak czy nie?
Tak jest.
Wszyscy powinni gremialnie podpisać zawiadomienie i złożyć do prokuratury po to, żeby się je chronić. No tak, no drodzy państwo, mamy drugi raz taką sytuację. No ja nie jestem urzędnikiem, ale uczciwie mówię, jak wygląda sytuacja, że była jasność. Nigdy nie wyszedł z tej sali w czasie wypowiedzi pana Kosnickiego, czyli przyjął do wiadomości, jest to nagrane. Więc w gruncie rzeczy, bo pan pyta, czy co mamy zamierzamy z tym zrobić. Ja panu powiem, co wszyscy zamierzają z tym zrobić. My wiemy, co z tym zrobimy, to będziemy kierowali pismo. Natomiast niezależnie od tego, jaki jest etap postępowania. Panie radny, przepraszam, panie Stanisławie, to my wielokrotnie powtarzaliśmy, że powiem datami. Maj 2015 powołanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta, której nie było. Po raz pierwszy. Po raz pierwszy dochodzą sygnały, także od pana do tej kontroli wewnętrznej, które my jako Urząd Miasta nie możemy zbagatelizować, bo to są informacje, które dotyczą mienia publicznego. Pana spotkania z kontrolą wewnętrzną były kilkukrotne. Między innymi musieliśmy zebrać informacje, żeby w ogóle mieć podstawę do wszczęcia tej kontroli wewnętrznej. Po wszczęciu tej kontroli wewnętrznej było prowadzone postępowanie gromadzące całość dokumentacji technicznej związanej z, po pierwsze, projektem, opracowaniem kosztorysu, czyli przedmiar robót, następnie całe postępowanie przetargowe, wyłonieniem wykonawcy, podpisaniem umowy, realizacją tej umowy. Czyli mamy wieloetapowość procesu całego budowlanego. Te dokumenty były zbierane od tych pracowników wszystkich, którzy brali udział w tym procesie. W międzyczasie też państwo wiecie, bo dzisiaj była też mowa, szef między innymi w realizacji tego procesu brał udział chyba ówczesny szef referatu, jak się nazywał? IFE, Inwestycji i Funduszy Europejskich.
nie jest już, nie był już pracownikiem w trakcie kontroli, więc te dokumenty były tak naprawdę uzyskiwane poprzez wiedzę innych współpracowników. Całość dokumentacji trwało gromadzenie, to było około roku. Po zgromadzeniu...
Ale wszystko było na talerzu.
Nie, nie było na
talerzu. Wszystko było na talerzu podane.
Nie było na talerzu.
Wszystko tak. To nie może... Pracodawca, firma, zarządca dozwoła, potwierdziła to wszystko.
Panie Stanisławie...
Powinien się na tej kwestii...
Przepraszam, jeżeli pan chce usłyszeć odpowiedź, to proszę nie przerywać.
Chciałbym, żeby tak wszyscy też usłyszeli. Po upływie niespełna roku podjęta została decyzja, żeby przeanalizować te uwagi natury budowlanej, technicznej. Nie mamy osoby, która byłaby władna tak naprawdę nam to opisać. A nie możemy, nawet jeśli czegoś nie wiemy, nie możemy zaprzestać kontroli. Po prostu trzeba było wydysponować środki w budżecie gminy na to, żeby wyłonić wykonawcę ekspertyzy techniczno-budowlanej. I taka ekspertyza została sporządzona. Co więcej, taka ekspertyza jest dokumentem publicznym. Każdy z Państwa ma prawo wglądu do tej ekspertyzy technicznej. Między innymi te dokumenty były badane przez Komisję Rewizyjną, bo była kontrola co do tego, jakie działania były podejmowane przez kontrolę wewnętrzną. No to była też omawiana ta sprawa związana, największa sprawa związana właśnie z termomodernizacją budynku szkoły. Ekspert miał oględziny na miejscu, przygotował ekspertyzę. I na bazie tej ekspertyzy to też nie trwało tydzień, ale to było kilka dni. Plus do tego jeszcze nasze pytania do eksperta i wyjaśnienia, bo to też nie można bazować tylko na wnioskach, bo one nie były jednoznaczne dla nas. Też oczekiwaliśmy uzupełnienia. Po uzupełnieniu rozpoczęliśmy tu głównie kontrola wewnętrzna, rozpoczęła przygotowanie protokołu kontroli wewnętrznej. Ten protokół kontroli wewnętrznej, jeśli ja dobrze pamiętam, jak był poddawany mojej ocenie prawnej, to on liczył około między 20, 30 stron, no coś koło tego. Żeby sporządzić taki dokument, to trzeba kolejnych naprawdę rzetelnych kilku miesięcy pracy po to, żeby pisać każdy dokument związany właśnie z tym protokołem kontrolnym. Zakończyła się kontrola. Te dokumenty zostały przesłane.
Na jakim etapie jest sprawa? Ja
chcę usłyszeć. Nie, drodzy Państwo, bo jeśli ja słyszę zarzut, że ktoś idzie żółwim krokiem, to chciałbym, żebyście Państwo mieli wiedzę, jak wymagało i jakie czasochłonne jest przeprowadzenie tej kontroli.
Panie mecenasie, ale pan ma tutaj też informację, że państwo tydzień temu na ten temat rozmawialiście. Bardzo proszę przedstawić tutaj wszystkim zebranym radnym, na jakim etapie jest ta sprawa. Jest w CBA, usłyszałam, tak? I każdy z nas może złożyć zawiadomienie prokuratury, czy coś jeszcze w tej
sprawie. Panie radny, no ale gdybym miał odpowiedzieć na to, że rozmawialiśmy z panem Kosteckim, to mógłbym powiedzieć, że już wszystko wie, bo on wie także o tym, że zostało skierowane...
Dlatego proszę o podsumowanie zaradnej, żeby radny też wiedzieli.
Gmina, Państwo, w październiku 2017 roku, bo żeśmy byli jedno z pierwszych spotkań z wykonawcą, skierowaliśmy we wrześniu wezwania do zakładu, do wykonawcy. Po wezwaniu było pierwsze spotkanie, między innymi to pierwsze spotkanie skłoniło nas do tego, że droga nie będzie łatwa, a było ryzyko przedawnienia roszczeń. Skierowaliśmy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej do sądu. Takie posiedzenie pojednawcze odbyło się w miesiącu kwietniu. Na tym posiedzeniu pojednawczym nie doszliśmy do porozumienia co do ugodowego załatwienia sprawy, co do całości roszczeń, które my oczekujemy. Odbyło się kolejne spotkanie celem wyjaśnienia, czy jest w ogóle jakakolwiek płaszczyzna. No i jedyny wniosek, jaki padł, ponieważ zarzuty są w kierunku w ogóle wartości tej dowodowej ekspertyzy, to jest takie, że zapraszamy naszego eksperta, który to sporządził i to za to zapłaciliśmy. Organizujemy spotkanie naszego eksperta plus do tego eksperta ich strony po to, żeby to wyjaśnić na drodze przysądowej. Ja rozumiem, że Państwo, niektórzy uważają, że sprawa powinna trafić do sądu, a ja uważam, że niekoniecznie. Bo jeśli Państwo chcieli sprawę do sądu oddać, to może ja bym nie musiał o tej sprawie mówić trzeci raz, tylko może rok temu skierował pozew do sądu i tylko Państwu bym mówił, że proszę się spodziewać rozstrzygnięcia pierwszoinstancyjnego w procesie budowlanym, czyli sąd okręgowy może za 2 lata, a drugoinstancyjnego za kolejny rok albo 3. Łatwiej by mi było tak mówić. Tylko wówczas tak naprawdę nie byłoby żadnych efektów związanych z tym, że szybciej jesteśmy w stanie dojść w procesie budowlanym do ugodowego załatwienia sprawy. Ja nadal, to co panu powtarzałem na spotkaniach, jestem zwolennikiem ugodowego załatwienia sprawy, jeśli chodzi o procesy budowlane. Procesy budowlane odszkodowawcze potrafią się ciągnąć latami.
Jeszcze 2 lata?
Nie, proszę pana. Nie.
Ile?
Nie, to może nie. To... Musi pan się liczyć z tym, że jeśli pan rzuca kwotami 300 tysięcy, one nie do końca są wiarygodne, bo też musi pan wiedzieć, że nie wszystkiego, nie wszystko da się wyegzekwować. Nie da się dzisiaj pociągnąć do odpowiedzialności pracowniczej kogoś, kto już nie jest pracownikiem, nawet kierownika referatu. Nie da się już tego zrobić. A nawet kiedy był jeden pracownik, to odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika jest ograniczona do 3 wysokości pensji. O jakich kwotach mówimy? To jest bez porównania, dlatego też realizujemy to, co jest możliwe i to, co jest w pierwszej kolejności.
Tak, to proszę sobie
można na iść, można iść z ryzykiem, drodzy Państwo, ryzyko trzeba oszacować. Także w procesie budowlanym. Mówi Pan o kwocie 340 tysięcy, opłata sądowa od pozwu 340 tysięcy. 5% wartości przedmiotu sporu. Proszę bardzo, trzeba zablokować u skarbnika około 17 tysięcy. Na samą opłatę odwozu. Samą opłatę, nie mówiąc o zaliczce nabiegłego, który byłby ekspertem w procesie budowlanym, gdzie już wiemy, ile kosztował nasz ekspert, no to też by trzeba było z 5 tysięcy wpłacić do sądu.
Ale nie
znaczy,
przepraszam, ale 340 tysięcy wróciłoby, pan liczy, 12, 10, 7, tak pan liczy. Ale 340 zostało uwiedzione.
Panie Kostelski, sądy są niezawisłe. Sądy są niezawisłe, wyroki wybrają
ludzi. 340 tysięcy, a wziął pieniądze, proszę pana, nie wykonał. Proszę pana, gdzie...
Panie Kostelski, jeśli rzeczywiście...
Przepraszam, panowie.
W postępowaniu karnym, drodzy państwo, jeszcze tylko dokończę, bo będzie tak. Postępowanie cywilne. I tak jak dzisiaj wszystkim Państwu przekazano odnośnie postępowania karnego, na szczęście prokuratorzy coraz częściej wnioskują o naprawienie szkody. Więc jeśli będzie taka nawet szansa, to ciekaw jestem, jak w procesie karnym uzyskamy naprawienie szkody i czy rzeczywiście prokurator zdecyduje się na skierowanie aktu oskarżenia. Bo nie wiem, jeśli odmówi wszczęcia dochodzenia, to ja będę za to winny? Nie. Ani pan burmistrz, ani ja. Bo ja nie wiem, dlaczego CBA nie chce podejmować dalszych czynności. Nie możemy ich nakłaniać do tego, tylko przedstawiamy dokumenty. A dokumenty to są protokoły kontroli, my tylko dosyłamy dokumenty.
Mogę jeszcze coś zapytać, panie mecenasie, bo rozumiem tak, że z jednej i z drugiej strony państwo prowadzicie rozmowy ugodowe, macie swoich ekspertów, jedna i druga strona, a CBA jaką ma tutaj rolę? Jaką pełnię?
CBA to jest postępowanie karne, czyli stawianie zarzutów, przepraszam, za określenie typu korupcja, oszustwo.
Rozumiem. Tak, ale powiedziałem, CBA powiedziała, że skończyli już. Miał pan się spytać CBA?
Poszło zapytanie pani Kostecki, tylko proszę nie oczekiwać, że CBA do mnie zadzwoni następnego dnia i powie pani Mrozek, pana lubimy i odpowiemy. No przepraszam, czekaliśmy na odpowiedź nawet długo. No z całym szacunkiem, ta instytucja pracuje trochę w innym trybie. To, że w ogóle udziela odpowiedzi. Tak, ale dla mnie nie wiem, co to oznacza. To znaczy, że... Albo kierują odpowiedzi.
Dziękuję
pani, proszę pani.
Jeszcze jedna sprawa.
Ja na to, proszę pani, jak mi pani da skończyć? Jeszcze, jak pani pozwoli skończyć?
Panie Stanisławie, myślę, że już pan wyczerpał temat.
Nie wyczerpał, chwileczkę, nie wyczerpał.
Proszę pana,
otwieram. 1664 metry.
Zakończyliśmy sprawę.
A jest 1483. 181 metrów kwadratowych przekroczony jest. Więcej wziął pieniędzy, jak zrobił. 180...
Rozumiem pana zarzuty, one są bardzo szczegółowe.
Proszę pani, sekundy. Rusztowania, proszę pani. Rusztowania, proszę pani, jest policzony, jest tak. 2533 metry.
Proszę pana, ja mam tutaj uwagi, że my się na tym nie znamy. Pan przedstawia bardzo szczegółowe informacje dla nas, które...
Muszę wiedzieć,
dobrze, te sumy są naprawdę imponujące, ale naprawdę proszę mi wierzyć, że te informacje, które przedstawił pan mecenas, są bardziej jasne niż te szczegóły, które pan przedstawił.
Ja chcę, żeby społeczeństwo wiedziało, że pani gminy zostało określone na jedno mieszkanie.
Tak, już wszyscy już poszedli, 340 tysięcy.
Teraz tak, czas pracy rusztowej. Proszę pani,
ja firma.
Mówię tak, czas pracy rusztowej. Proszę pani, policzono za to 42 tysiące. Wszystko rusztowania na budynku szkoły.
Dziękuję panu. Dziękuję, odbieram panu głos.
Pięć takich rusztowań by kupił za to.
Rozumiem, dziękuję bardzo. Proszę już, proszę usiąść, odbieram panu głos.
Ostatnie. To jest tak, proszę pani, gdyby pani kupiła samochód, nie, pani wsiada do taksówki, czas pracy rusztowej. Pani wsiada do taksówki, taksówka mówi, za kilometr pani płaci, proszę pani, 30 zł, i za pracę silnika pani płaci jeszcze 20.
Rozumiem,
tak,
dziękuję.
Tak, policzony rusztowania, tak ten wykonawca liczy.
Rozumiem, dziękuję bardzo, panie mecenasie, panie
przyjdzie. Ostatnio tylko rzeczy, gdybyście państwo mieli...
Dziękuję panu, naprawdę, bardzo szczegółowo się pan przygotował.
Ta jedna firma potrafi, proszę pani, tak ostro szabrować, niestety. To jest
wyjście
proszę pani.
Proszę pana, uspokaja mnie fakt, że sprawa jest w toku. Dziękuję panu bardzo. Naprawdę.
naprawdę bardzo dobrze się pan przygotował. Dziękuję. Proszę panu.
Zobrazować, dlaczego jesteśmy na etapie polubownego załatwienia sprawy. Żeby rzetelnie ocenić, co zostało w 100% zrobić. Wiecie państwo, co należałoby zrobić? Zrzucić całą termomodernizację. Proszę się zastanowić, czy warto iść w proces, czy warto dogadywać się i myśleć, jak tą sprawę załatwić, bo cały czas obracamy mieniem publicznym. To, co mówi pan, należałoby zrzucić, żeby wykazać wszystko, należałoby zrzucić całą termomodernizację ze swoją szkółę.
Dziękuję bardzo.
Ja jestem, proszę państwa, sekundę, bardzo proszę. Panie mecenasie, pan powiedział tak, że będzie wykonawca miał adwokata, bo ma prawo mieć adwokata. Więc tak, i ja ci będę tłumaczył, ja wiem, że był to ryczałt. Ryczałt jest świętą zasadą, ale ryczałt jest zbudowany na prawdzie, na rzetelnym obmiarze, rzetelnej, rzetelnym kosztorysie inwestorskim, na rzetelnym, a nie na takim czymś, że 340 tysięcy przekręcone jest. Na takim. I on się będzie tłumaczył, że on miał ryczałt, tak, to pan musi bronić, żeby takie, że to nie ma ryczałtu, że pan ryczałt jest skreślony.
Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Przepraszam, bo tu też pani zapiła, że pani chciała w tym temacie, już wcześniej pani, zakończymy ten temat i pani udzielę głos, dobrze? Pan radny Buchta chciał w tym temacie.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja mam tylko pytanie do pana Kosteckiego. Czy pan skorzystał z przysługującego panu wyłamienia i złożył pan zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie?
Ja?
No to tak. To pan... Nie musi pan być osobą pokrzywdzoną, żeby złożyć zawiadomienie o przestępstwie ścigane w celu publiczną sądową. Proszę pana, proszę mi odpowiedzieć, czy pan złożył, czy nie?
Jeszcze raz
pan. Czy pan złożył zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie?
Proszę pana.
Nie, no proszę, tak, już nie.
Ja nie złożyłem.
Dziękuję.
Ja powiadomiłem. Proszę pana burmistrza.
Dziękuję.
Tyle listu jest do obecnego burmistrza, że państwo po półtorej roku czasu dopiero odpowiedział. No i tam pan przeczytał tutaj pisma, jak odpowiadał pan Kręcifo na moje pisma, że pani wszystko nie, wszystko jest okej, okay, wszystko dobrze.
Ale, panie przewodniczący, panie, proszę pan do sądu, proszę pana.
A pan nie
Panie, przysługuje panu, jak każdemu obywatelowi tego kraju, prawo do złożenia zawiadomienia do organów ścigania.
Ja powiadomiłem.
Mogę ja dokończyć?
Ja powiadomiłem.
Mogę dokończyć? Proszę. Jak panu mówię, przysługuje panu, jak każdemu obywatelowi tego państwa, prawo do złożenia zawiadomienia do organów ścigania o przestępstwie ścigane w trybie publiczno-skarbowym, z czego w tym przypadku, jak widać, po prostu pan nie skorzysta.
Dziękuję bardzo. Czy pan też w tym temacie? Nie, to proszę pani Zofia Łężna wygłosić. Proszę.
Może tylko zgodę do tego, tylko każdy z nas, obywateli, jeżeli wie o przestępstwie, to ma obowiązek powiadomić prokuratora o tym przestępstwie. Nie pana burmistrza, nie panią przewodniczącą, prawda, nie radnych, tylko organy ścigania. To jest nasz obowiązek.
To pan burmistrz powinien to zrobić.
Nie pan burmistrz, bo pan burmistrz tak. Wiedział o tym, tylko osoba, która wie doskonale, że jest popełnione przestępstwo, to jest jego obowiązek zgłosić do organów ścigania. To tylko tyle. Ja mam sprawę króciutko, dwie uwagi takie, przepraszam najmocniej. Po pierwsze chciałabym panu burmistrzowi złożyć gratulacje, a także radnym za to, co się stało. Ale mam takie dwie uwagi. No nie nazywam to, że na tym tego nie powiedziała. Proszę państwa, mówię w imieniu elektoratu, a jest tu też po konsultacjach. Radnych wybieramy po to, żeby mieli zdanie. Nie potrafię zrozumieć, jak można się wstrzymywać. Mało tego, że tego nie uzasadniać. Wstrzymanie się to jest nie mam zdania. No przepraszam bardzo. Mam mieć zdanie, bo tutaj jestem. Szacunek dla pana Dusia, gdzie nie zawsze się z panem zgadzam i mogą irytować pana pytania, ale pan się wstrzymał i to jest uzasadnione, bo pan miał wątpliwości. Nie do państwa pan jest przekonany, że źle, więc nie był pan przeciw, bo za tym ta rzecz, której to dotyczyło, no nie była aż tak wielka, żeby być przeciw. Natomiast nie pojmuję, jak można być przeciw. Nie można być przeciw, nie mam wątpliwości uzasadnionych. To jest jedna uwaga. Pozwalam sobie to powiedzieć w imieniu elektoratu. Natomiast jako Zofia Murańska-Łężna, pracująca w instytucji, której też jest rada, tylko inna, malutka, czyli w porównaniu z panem burmistrzem i tutaj z tutejszą radą, ja i rada spółdzielni, to jesteśmy taka mała Zosia z małą radą. I nie wiem, pytałam jednego z państwa radnych, czy państwo macie regulamin obrad? Nie, statut. My też mamy spółdzielni statut, ale oprócz tego mamy regulaminę. Rada ma regulamin obrad? Mimo, że w statucie, nie wszystko w statucie można rozwiązać. I zarząd ma i walne zgromadzenie. Ja sobie nie wyobrażam, to znaczy jestem zaskoczona na taką, z przykrością wypowiadam tę uwagę pod adresem pani przewodniczącej, bo pani dla mnie to jest taki wzór cnót wszystkich i dobrego wychowania. Natomiast takie niedopuszczenie do głosu pana burmistrza w naszych obyczajach, tych spółdzielczych, to jest to, że radni obecni na zebraniu, nie na sesji akurat, tylko na zebraniu takim ogólnym i władze burmistrz mogą zabrać głos poza kolejnością. Tymczasem zdarza mi się drugi raz, nie za często chodzę na sesję, kiedy odnoszę to jako strofowanie pana burmistrza. I jest to, dla mnie jest to troszeczkę, proszę mi to wybaczyć, bo mówię, mam panią za wzór cnót wszelkich i tu akurat to mi nie pasuje. To taka uwaga, najmocniej przepraszam, dziękuję.
Nie mamy regulaminu obrad, nie opracowaliśmy, chociaż były też takie propozycje. Mamy statut gminy, według niego pracujemy. Natomiast chyba powinnam też wyjaśnić, że pan burmistrz nie jest członkiem Rady Miejskiej, tak? A z tego co ja prowadzę obrady, to raczej pana burmistrza nie udzielam panu głosu, panie burmistrzu. Dzisiaj nie.
Pani sama nawet nie wie, co robi. To jest przykre, bo nie.
Jeżeli dzisiaj nie będzie, to przepraszam, bo wydaje mi się, że udzielam panu głosu na pana wniosek.
Pan radny.
Pan radny Maciej Turoń, a potem pan Wojciech później. Przepraszam, tak
zwanym. Mam takie pytanie do pana mecenasa w związku z tym, że w zasadzie wszyscy jako radni, jak funkcjonariusze publiczni, powinniśmy zgłosić doniesienie do prokuratury, tak? Co nam grozi, jeżeli tego nie zrobimy? Po dzisiejszym dniu, no ja tego nie wiem, dlatego chciałbym się dowiedzieć.
Gdybyśmy byli przekonani, że to jest prawda, to przeczytasz.
Drodzy Państwo, żeby było jasne, że nie chodzi o tylko przekonanie. Miejcie nawet niepewność. Drodzy Państwo, ja uczulam wszystkich funkcjonariuszy publicznych, z którymi współpracowałem dotychczas i współpracuję. Naprawdę. Macie ci wątpliwości? Lepiej złożyć, niż się tłumaczyć z tego, że się nie złożyło. Bo to jest więcej problemów, a sytuacja przy niezłożeniu jest zero-jedynkowa. Uczestniczyłem w przesłuchaniu tego rodzaju sprawach i to jest krótkie pytanie. Dlaczego pan nie złożył?
Panie radny,
to my wyjaśniamy. Więc ja mówię, nie bez powodu to powiedziałem, bo nie myślałem, że po was skóry będzie ta sprawa omawiana na sesji. Ale skoro jest, padają tak wyczerpujące informacje dla państwa wiedzy, wiecie jakiego mienia to dotyczy, jakiej wykonawcy, państwo pytam, mówię, że możemy nie rozumieć. No nie, jeśli staniecie, w zależności kto stanie, no to nie chodzi o rozumienie. Prokurator wam powie, pani nie musi rozumieć. My jesteśmy od wyjaśnienia i od tego, żeby powoływać ekspertów. Pan radny dobrze wie, jako funkcjonariusz publiczny, że policji, że już żyje. Ale wie pan, na czym polega stawianie zarzutu 2-3-1. A jest to zarzut coraz częściej wykorzystywany.
Panie radny, czy pan chce w związku z tym złożyć jakiś stosowny wniosek o przygotowanie?
Przewodnicząca, jeszcze się zastanawiam.
Przepraszam, pan radny Duś?
Nie,
pan, jeszcze w tym temacie, bo pan prezes też czeka na udzielenie głosu. To nie wiem. Jeszcze w tej kwestii?
Tak.
Bardzo proszę. Pani też jeszcze w tej kwestii.
No zdanie.
Pani przewodnicząca, wysoka rado. Ja tylko jedno pytanie mam. Panie Kostecki, przepraszam, mówiąc mogę. Kto złożył zawiadomienie do CBA? Pan, czy Urząd Miasta, czy to ja nie rozumiem? Ktoś się...
Proszę pana, nie mam kto złożył? Jakiś głupi. Co?
Ja zaraz chwileczkę nie skończę.
Głupi byłem ja. Że pan burmistrz mówi, a może by pan pojechał i złożył do CBA. Ja wszystko miał, a może pan pojechał. Ja głupi, proszę pana, wziąłem i pojechałem. Wie pan, co ja przeżyłem, proszę pana, za to pani chyba powiedziała. Pojechałem za tydzień czy za miesiąc czasu spytać, dlaczego nie ma odpowiedzi. My prywatnie osobie nie odpowiadamy. Napisałem, to nie był anonim, napisałem, że służę pomocą w wypadku wyjaśnienia sprawy. Przyjedziecie do budowy, ja mam służę pomocą. Czarno na białym. I proszę pana, powiedzieli, że no, nie udzielam. No, my się przyjadę, powiem to panu burmistrzowi i panu pomógł.
Przepraszam, chciałem zapytać, to jak pan dał za wydłużenie, to CBA dał korespondencję z panem, nie prowadzą korespondencji z panem?
Z taką osobą, tym pan złożył państwo, nie prowadzą, musi być instytucja.
Pan burmistrz nie pewny, tak? Odpowiedź. Bardzo proszę, pan burmistrz
wyjaśnia. Panie, 56 kodeksu postępowania karnego definiuje, komu prokurator udziela informacji, zanim się prowadzonego postępowania przygotowawczego. I ten przepis dotyczy również CBA. Więc jeżeli pan nie jest stroną procesową, a nie jest, więc żadna odpowiedź temu panu udzielona nie będzie. I trzymajmy się faków, proszę. To teraz wyjdziecie państwo, tak? Nie tyle.
Dziękuję. Pani jeszcze.
No, ja tylko jedną uwagę mam, bo teraz słyszałam wypowiedzi pana mecenasa, że ekspertyzy, prawda, te ekspertyzy kosztują z tego, co rozumiem, tak? Jakaś ma to. Mi się wydaje, że zanim kogokolwiek o coś posądzimy, czy jesteśmy pewni, a potrzebna jest do tego ekspertyza, to weźmy za nią zapłaćmy. Zróbmy rzetelną ekspertyzę, a potem dopiero. Bo tak sobie, że ja wyliczyłem, że mi się zdaje, może mam w pełni rację, ale niech to jeszcze autorytet powie.
Ale taka jest.
Najlepiej na nas, na nasz koszt.
Jest przez firmę zrobiona ekspertyza przez inżyniera Jakrzyckiego. Jest ta, proszę pana. Jest, proszę pani. Prawie 200 tysięcy rozmowy. Zwróci pan wykonawca? Nie, nie zwróci. Do dzisiaj. I się mota, by pani nie zwrócił, bo on zawsze pani wziął pieniądze. A teraz musi oddać swoje. Prawda? Bo nie mogą tam swoje, a musi oddać swoje. Tak, on sobie.
Pani radna Elżbieta Marecka Szydło prosi o głos już od dłuższego czasu, przepraszam. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, ja, że tak powiem, nie zamierzam przepraszać i nie uważam, że to się nie dzieje. Może pani tego nie zauważa, nawiązuje do tego, w czym nie ubiegła pani Zofia Łężna. Zdarza się pani bardzo często nie dopuszczać do głosu pana mecenasa, pana burmistrza. Od jakiegoś czasu cały czas daje sobie na zatrzymanie, żeby nie zwrócić pani uwagi. Dzisiaj jedne osoby mówiły, daj spokój, inne osoby mówiły, no coś trzeba z tym zrobić. Więc niniejszym to czyni, nie zwraca pani na to uwagi. Ja sobie zdaję doskonale sprawę z zapisu w statucie Rady. Ja wiem, że to pani prowadzi komisję, wróci sesję. Niemniej jednak jest coś takiego jak kultura osobista i to, że to jest gospodarz tego miasta. Więc tyle mam do powiedzenia i chciałabym, żeby pani jednak zwracała uwagę, bo robi to pani bardzo często i czasami w tak nieładny sposób, że naprawdę nie przystoi.
Pani jeszcze
dziękuję pani bardzo za uwagę. Przyjmuję oczywiście pan uwagę i postaram się, żeby to było lepiej. Proszę panie prezesie, pan Marek Bogda, tego zapraszam.
Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, ja chciałbym zaprosić wszystkie dzieci i młodzież w dniu 1 czerwca na basen. Program jest młodzieńcze, gry, zabawy. Także mam nadzieję, że będzie okazja do miłego spędzenia czasu. I już rodziców tak zapraszam.
A mogę zapytać o cenę biletu, jak zaproszę? Cenę biletu w tym dniu?
Zadam. Ja też bym mogła być dzieckiem.
Nie widzę więcej rąk, proszę, w takim razie. Dziękuję państwu, zamykam sesję.